strzelanina w Stanach Zjednoczonych i poszukiwania napastnika to dziś temat numer jeden w radiu RMF24. W Lewiston, a także okolicznych miejscowościach stanu Maine cały czas trwa obława na 40-letniego Roberta Carda, który otworzył ogień w kręgielni i barze. Co najmniej 22 osoby zginęły, a około 50 zostało rannych. Z nami jest teraz na linii dr Wojciech Kwiatkowski, amerykanista z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witam, panie doktorze.
Dzień dobry państwu.
Panie doktorze, tam jest teraz noc. Służby dalej prowadzą poszukiwania, czy też na moment, to, tak jak to czasem bywa, je zawieszono?
Znaczy nie, ten człowiek jest poszukiwany cały czas przez służby. Coraz więcej też wiadomo na temat samego sprawcy, tak? Czyli to, że on jest bardzo dobrze wyszkolony, że jest instruktorem strzelnictwa, że jest rezerwistą w armii Stanów Zjednoczonych. I no, stanowe władze nie mogą pozwolić sobie na to, żeby ktoś całą noc chodził i zabijał ludzi po domach. Oczywiście poszły informacje w całym stanie Maine do wszystkich mieszkańców, żeby każdy się jakoś zabezpieczył w swoim mieszkaniu, w swoim domu, ale wiadomo, że nie wszyscy są w domu i nie wszyscy też tego typu informacje słuchają. No, w chwili obecnej nie wiadomo, gdzie on tak właściwie jest, czy ukrył się gdzieś w jakimś budynku, czy jest w jakimś terenie zalesionym. Maine ma to do siebie, że tam jest po prostu gdzie się ukryć w razie czego. No i myślę, że służby cały czas po prostu muszą go szukać, że go szukają.
Może zadam dziwne pytanie, ale dla mnie to jest niepojęte. Człowiek, który jest instruktorem użycia broni, człowiek, który jest rezerwistą Armii Stanów Zjednoczonych, powinien podlegać, tak zakładam, szczegółowym badaniom psychologicznym czy psychiatrycznym. No, najwyraźniej, może znowuż się mylę, ale tutaj tak nie było, no bo człowiek zdrowy no, nie dokonuje takich zbrodni.
Ja powiem więcej. Z tych informacji, które my już wiemy, to wynika jasno, że on się leczył nawet w te wakacje. Miał jakieś objawy i był leczony psychiatrycznie. Także to jest jeszcze bardziej może dziwne. Natomiast no, trzeba też wiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych co do zasady nie ma takich reguł przy dostępie do broni, jakie są w Polsce. Nie ma rozmowy z psychologiem, nie ma badania psychiatrycznego i tak dalej. I on po prostu broń mógł sobie kupić dawno, dawno temu. No, jako instruktor strzelnictwa to zakładam, że ma wiele jednostek, sztuk broni. No i to powoduje, że dochodzi do tego typu sytuacji. To nie jest pierwsza zresztą sytuacja, tak? Takich sytuacji było kilkaset już w Stanach Zjednoczonych. I pomijając te wszystkie wydarzenia w szkołach i na uczelniach wyższych, no to są zazwyczaj mężczyźni, którzy po prostu mają jakieś, są zaznajomieni z bronią i mają jakieś swoje własne problemy psychologiczne tak i po prostu w taki sposób je uzewnętrzniają.
Zwolennicy obrony koniecznej, zwolennicy posiadania broni w Stanach Zjednoczonych mówią, no ale dzięki temu, że każdy ma broń, to tacy ludzie natychmiast są likwidowani. No jak pokazuje ta historia, ale także cały szereg innych. No to tak niestety nie działa.
No nie, jak sięgniemy tak troszeczkę, cofniemy się do 17 roku czy do 16. W 17 roku w Las Vegas była tak właściwie taka najtragiczniejsza strzelanina, bo tam sprawca zabił 60 osób. To tak właściwie dopiero oddział komandosów tego człowieka zlikwidował. To samo w Orlando rok wcześniej, tam w klubie gejowskim mężczyzna zastrzelił 49 osób. I też dopiero oddział komandosów poradził sobie z tym napastnikiem, ale w Ameryce jest faktycznie takie przeświadczenie, że to, że mogę posiadać broń, daje mi pewną gwarancję i taką nadzieję, że będę w stanie się obronić we własnym domu. No, jest to dość żywe, nie da się tutaj tego ukryć. I mniej więcej połowa Amerykanów w taki właśnie sposób postrzega to, że mogą posiadać broń palną. To jest moja szansa na przeżycie w sytuacji, gdyby napastnik wkroczył do mojego domu, do mojego samochodu i chciał mnie zabić. Broń daje mi tę przewagę, także ja mogę się aktywnie bronić.
Jak rozumiem, to dotyczy nie tylko wyborców jednej partii, to jest podzielone jednak, to znaczy także demokraci, mamy także demokratycznych polityków, demokratycznych działaczy, którzy są wielkimi zwolennikami posiadania broni i żadne argumenty, żadne statystyki, no w Stanach Zjednoczonych ginie więcej ludzi z powodu użycia broni niż w większości krajów zachodnich, żeby nie powiedzieć we wszystkich, to wszystko ich nie przekonuje.
Tak, dokładnie. No, było wiele takich sytuacji, gdzie politycy z partii republikańskiej no, mają jakiś dystans tak, do swobodnego dostępu do broni, a z drugiej strony mamy też polityków z partii demokratycznej, którzy również są zwolennikami posiadania broni na takich zasadach, jak to dzisiaj obowiązuje. Trudno tutaj przyjąć jakiś taki jeden klusztek. Szacuje się w Ameryce, że mniej więcej połowa mieszkańcy i politycy z połowy Stanów są za utrzymaniem tych przepisów i tych regulacji, które są w chwili obecnej. No druga połowa chciałaby jakiejś zmiany. Tutaj mówię zwłaszcza o wschodzie Stanów Zjednoczonych, o Nowym Jorku, o Bostonie i tak dalej. Tutaj i politycy i mieszkańcy chcieliby to jakoś zmienić, no ale żeby to zmienić, trzeba by było przede wszystkim zmienić konstytucję, a tego się w chwili obecnej zrobić nie da, bo progi są do zmiany konstytucji takie, a nie inne. Nie ma najmniejszej szansy, żeby zmienić te regulacje. Do tego dochodzi jeszcze stanowisko Sądu Najwyższego, który jednak no, przyjmuje taką linię prowolnościową, w tym sensie, że każda ingerencja władzy w prawo do posiadania broni jest bardzo skrupulatnie oceniana przez sąd i bardzo często jest po prostu uchylana.
Wróćmy jeszcze do tego wydarzenia z wczorajszego dnia. Czy już wiadomo cokolwiek o motywach działania napastnika? Bo bardzo często jest tak, że my szybko dość wiemy, bo on coś napisał w mediach społecznościowych, czy zostawił jakiś list, czy cokolwiek wiemy o tym, dlaczego on to zrobił.
Na chwilę obecną nic nie jest wiadome i to właśnie troszeczkę różni tą strzelaninę od tych strzelanin, które są dokonywane w szkołach, bo tutaj zazwyczaj te dzieci czy ta młodzież, która dokonuje strzelaniny czy masakry w szkole, zostawia jakąś informację, czy to na Twitterze, czy to gdzieś na Messengerze, czy na Facebooku jest jakaś informacja, albo wcześniej były na przykład jakieś filmiki zamieszczane. Tutaj w chwili obecnej nie ma nic, co wyjaśniałoby, dlaczego ten człowiek zrobił to, co zrobił. No, z pewnością lada dzień będziemy dużo więcej wiedzieli w tym temacie, bo on już jest na agendzie tak właściwie wszystkich mediów i też służb i stanowych, i federalnych. Także z pewnością będziemy wiedzieli dużo więcej na jego temat. W chwili obecnej wiadomo tylko, że to jest instruktor strzelnictwa właśnie i członek Armii Rezerwowej Stanów Zjednoczonych, co pokazuje, że służby mają no, dość duży problem, bo to nie jest amator, to nie jest ktoś, kto sobie gdzieś tam strzelał w stodole, tylko to jest ktoś, kto zna broń i potrafi się nią obsługiwać.
To jeszcze na koniec pytanie, czy jest jakakolwiek szansa, żeby ta strzelanina zmieniła cokolwiek w tej debacie amerykańskiej na temat dostępu do broni i jej posiadania, czy też to jest tak głęboko zakorzenione w tej pierwotnej, bardzo amerykańskiej tradycji, że w zasadzie no, ile osób by nie zginęło i ile takich akcji by nie przeprowadzono, to i tak znacząca część Amerykanów, okej, no nie większość, ale pół na pół, będzie bronić jak niepodległości tego swojego fundamentalnego prawa do posiadania broni i do obrony własnej.
Bardzo dobrze pan to ujął. Obie strony okopały się w tym konflikcie, bo to jest już konflikt taki wewnątrzamerykański i swojego zdania nie zmienią. Jakiekolwiek słowa obecnego prezydenta, kandydata na urząd, kogokolwiek innego, że musimy coś z tym zrobić, no to się będzie kończyło tak jak przez kilkadziesiąt ostatnich lat. Ja pamiętam Baracka Obamę, który płakał przed kamerami po strzelaninie w Columbine i to tak właściwie nic nie spowodowało żadnej zmiany i nic się w tej chwili nie zmieni, nie ma tak właściwie szansy na to, żeby zmienić te regulacje i podejście Amerykanów do broni. Także będą z pewnością jakieś płomienne obietnice polityków, bo one zawsze się pojawiają. Będą jakieś deklaracje prezydenta Bidena, bo prezydent musi jakoś zareagować na tego typu wydarzenie, ale ta sprawa po prostu przycichnie. Będzie też stanowisko Krajowego Towarzystwa Strzeleckiego w Stanach Zjednoczonych, czyli National Rifle Association, które też będzie podnosiło ten argument, że ludzie muszą mieć prawo do posiadania broni, bo w ten sposób mogą się bronić przed takimi szaleńcami. I po prostu będą Amerykanie czekali na kolejne takie wydarzenie za pół roku, może za rok.
Czyli nic się nie zmieni, znaczy wszyscy powiedzą, że powinno się zmienić albo nie powinno i zostanie postawione.
Tak, wszyscy będą wylewane łzy też.
Bardzo dziękuję. Dr Wojciech Kwiatkowski, amerykanista z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia.